Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda zakończył w sobotę trzydniową wizytę na Węgrzech. W ostatnim dniu swojej podróży razem z małżonką wziął udział w inauguracji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na podobną drogę do wolności, jaką przeszły Polska i Węgry.
To, że przetrwaliśmy te lata komunizmu i że po latach komunizmu potrafiliśmy odzyskać wolność w sposób spokojny, ale zdecydowany, właśnie poprzez masowość protestu i żądania wolności, jest także widomym znakiem tego, jak podobna jest nasza historia, a tym samym jak podobna jest natura ludzi w Polsce i na Węgrzech tą historią i tradycją ukształtowanych.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś także z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jednym z tematów ich rozmów był kryzys migracyjny. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że politycy ocenili pozytywnie porozumienie zawarte między Unią Europejską a Turcją. Dotyczy ono ograniczenia napływu nielegalnych migrantów do Europy. Minister podkreślił, że jest to pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemów imigracji w Europie.
Teraz ważne jest to, żeby te porozumienia zaczęły przybierać realny kształt. One tylko wtedy, jeśli rzeczywiście będą konsekwentne i ta pomoc Grecji, a potem realne partnerstwo z Turcją w tej sprawie i obowiązki obu krajów do tych porozumień wypełnienia będą zrealizowane, będziemy mogli mówić o pierwszym kroku, jak powiedziałem, w kierunku rozwiązywania, a nie tworzenia problemów związanych z falą imigracji. Pan prezydent bardzo wyraźnie też podkreślał, że tak naprawdę docelowym modelem, żeby ten kryzys rozwiązać, jest oczywiście pomoc w samym miejscu, gdzie toczy się wojna, i aktywna polityka globalna w Syrii, bo rzeczywiście to źródło kryzysu jest poza Europą.
Na zakończenie swojej trzydniowej wizyty na Węgrzech prezydent Andrzej Duda spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego László Kövérrel. Wręczył też odznaczenia zasłużonym obywatelom Węgier. Są zwolnienia w BOR w związku z wypadkiem prezydenckiej limuzyny. Wiadomości Telewizji Polskiej poinformowały, że stanowisko stracił naczelnik Wydziału Odpowiedzialnego za Obsługę Techniczną. Wobec dwóch kolejnych funkcjonariuszy wszczęto postępowania dyscyplinarne. Szef BOR-u, pułkownik Andrzej Pawlikowski, złożył także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu narażenia prezydenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. PO domaga się odwołania całego kierownictwa BOR-u. Poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, podkreśla, że należy poczekać na wyniki kontroli przeprowadzonej przez specjalny zespół, który powołało MSWiA. Wyniki mamy poznać w ciągu 2 tygodni.
Platforma Obywatelska oczywiście dzisiaj, rzucając takie hasła, oskarżenia, że należy odwoływać szefów służb, niedawno mieliśmy kwestię policji, teraz mamy sprawę BOR-u, no chcę to wykorzystać po prostu do jakiegoś rozgłosu czy do jakiegoś własnego uzysku politycznego, ale przecież musimy mieć świadomość, że wśród tych chyba około 300 oficerów Biura Ochrony Rządu, przytłaczająca większość to są oficerowie, którzy przecież zostali przyjęci do pracy, przeszkoleni, awansowani w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. No przecież to nie jest tak, że jeden czy dwóch ludzi, którzy zmieniają się w BOR-ze, potrafią w ciągu 3 miesięcy dokonują gruntownej naprawy czy reformy danej instytucji państwowej.
Dziennik Rzeczpospolita napisał, że prezydencka limuzyna posiadała oponę wycofaną z użycia, ponieważ nowych w magazynie nie było. To właśnie ta opona rozpadła się na kawałki. Po świętach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w związku z wypadkiem. Dróg jest wiele. Umowa z Turcją nie daje gwarancji zahamowania nielegalnej migracji do Europy, powiedziała redaktor Aleksandra Rybińska, publicystyka portalu wPolitycy.pl. Dziennikarka odniosła się w ten sposób do porozumienia, które zawarły Unia Europejska i Turcja. W jej ocenie Ankara uzyskała więcej niż Europa. Niepokoić może jednak liberalizacja wizowa dla Turcji i tak zwana wymiana osób jeden za jednego.
Tak naprawdę my nie wiemy, na jakiej zasadzie ta wymiana jeden za jednego tak ma funkcjonować, która została ustalona, co oznacza przecież także, że w sumie liczba tych uchodźców nie zmaleje, po prostu nie zostaną wymienieni, czyli to jest w jakimś sensie handel ludźmi. My wam dajemy jednego, wy mam dajecie kogoś innego w zamian. Druga kwestia jest taka, że oczywiście liberalizacja wizowa będzie także oznaczała dla Turcji, że Anatolia jest dosyć ubogim regionem w Turcji i stamtąd pochodzi zresztą większość imigracji, czyli Turków, którzy są obecni już w Niemczech i w innych zachodnich krajach. Można przewidzieć, że kolejna fala ruszy, że przyjadą Turcy tym razem legalnie.
Publicystka dodała, że porozumienie Unia Europejska-Turcja nie jest w stanie zatrzymać nielegalnego ruchu migracyjnego w kierunku Europy. Migranci szukają innych dróg. W ostatnim czasie widoczny jest wzmożony ruch na granicy Włoch. Porozumienie Unia Europejska-Turcja przewiduje, że od niedzieli wszyscy migranci, którzy przedostaną się nielegalnie na greckie wyspy, będą odsyłani do Turcji. W zamian Unia Europejska ma zacząć przejmować syryjskich uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów. Do końca czerwca Unia Europejska i Turcja mają otworzyć jeden rozdział negocjacji akcesyjnych. W sobotę przypadła trzecia rocznica inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. 19 marca 2013 roku papież sprawował uroczystą mszę świętą na placu Świętego Piotra. Do Watykanu licznie przybyli wierni, a także 132 delegacje państw i organizacji międzynarodowych, wśród nich 31 prezydentów i 11 premierów. Ojciec Święty Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III. Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI. Rysem charakterystycznym pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka obok nauczania są gesty, a także wychodzenie na peryferia współczesnego świata, zwraca uwagę ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, teolog i biblista.
Rozmaite peryferie, które zawsze istniały, związane są przede wszystkim z biedą, z ubóstwem, z uciskiem, z przemocą, z niesprawiedliwością społeczną, ale mają nie tylko podtekst społeczny, lecz także głęboki podtekst duchowy. Współczesna ludzkość i współczesny człowiek są bardzo zranieni i wiele z tego, o czym papież Franciszek mówi i czego daje przykład, to jest właśnie opatrywanie tych rozmaitych zranień i umacnianie Kościoła poprzez zwracanie uwagi również na jego słabości.
Przypomnijmy, 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany na stolicę Piotrową podczas drugiego dnia konklawe, zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI. Tradycyjny biały dym obwieszczający światu wybór papieża pojawił się o godzinie 19:06 czasu rzymskiego. 20 dzieci uratowano w ciągu 10 lat działania w Krakowie Okna Życia. Było to pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym zdesperowana, często ukrywająca ciążę matka może anonimowo zostawić dziecko. W sobotę odbyły się obchody 10. rocznicy założenia krakowskiego Okna Życia. Znajduje się ono w prowadzonym przez siostry Nazaretanki domu samotnej matki. Metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz dziękował wszystkim za zaangażowanie w działanie Okna Życia i rodzicom, którzy zdecydowali się adoptować pozostawione w nim dzieci. Zaznaczył, że jest ono wielkim impulsem, aby w polskim narodzie budować cywilizację życia, a nie śmierci.
Przypomina, że życie jest najwyższą wartością i trzeba je bronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I nie ma żadnego wytłumaczenia, by bezbronne dziecko skazać na śmierć. Pozostawione w oknie życia dzieci to apel do polskich rodzin, otwarcie serc, przyjęcie ich do siebie i podarowania tym dzieciom nowych narodzin przez adopcję.
Działające w Krakowie przy ulicy Przybyszewskiego Okno Życia powstało w marcu 2006 roku w istniejącym od 1978 roku domu samotnej matki. Zostało otwarte z inicjatywy księdza kardynała Stanisława Dziwisza, Wydziału Rodziny Kurii Metropolitalnej oraz Caritas Archidiecezji przed pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła II. Europoseł PiS-u Tomasz Poręba zainicjował w Parlamencie Europejskim zbieranie podpisów pod deklaracjami w sprawie Via Carpatia i strategii karpackiej. Chodzi o wsparcie na forum Parlamentu Europejskiego starań polskiego rządu na rzecz obu projektów. W deklaracji dotyczącej Via Carpatia europoseł PiS-u zwraca uwagę, że szlak odgrywa ważną rolę w pobudzaniu wzrostu we wschodnich regionach Unii, które często przeżywają społeczno-gospodarcze problemy. Ponadto jego budowa, konserwacja i rozbudowa pomogłaby zmniejszyć różnice w poziomie rozwoju między regionami Unii Europejskiej. Deklaracje docelowo mają trafić do szefów wszystkich rządów Europy Wschodniej, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.
Będę teraz w najbliższym tygodniu, jeszcze przed świętami, ale również po świętach, prowadził taką mocną akcję informacyjną wśród europosłów i prosił ich o jak najwięcej podpisów, aby ta deklaracja potem trafiła do szefów wszystkich rządów krajów, jak Azja, Europy Wschodniej. No i przede wszystkim, aby nasi ministrowie, minister transportu, infrastruktury i budownictwa, minister rozwoju, pani premier, mieli taki dodatkowy argument, że jest poparcie dla tej drogi, dla strategii karpackiej w Parlamencie Europejskim.
Na początku marca w Warszawie została podpisana deklaracja w sprawie budowy korytarza transportowego biegnącego przez Polskę do Grecji. Droga w Polsce ma liczyć 700 kilometrów. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała już decyzję środowiskową na odcinek na południe od Rzeszowa do granicy ze Słowacją. Odcinek S19 Lublin-Rzeszów ma już zapewnione finansowanie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.